umiłowani Panu naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, braterstwo, wszyscy przyjaciele prawdy Bożej i droga chrześcijańska młodzieży. Powiem Wam szczerze, że mam przepełniony umysł różnymi myślami, którymi chciałbym się z Wami podzielić i nie wiem, czy zdołam, bo tak to czasami jest, że myśli ulatują z głowy. No ale mogę podziękować bratu, że zostawił mi furtkę, bo powiedział, że mamy być mniej skorymi do mówienia, a więcej do słuchania. Na początku chciałbym złożyć pewien przywilej ze siebie. Pozostali braterstwo, bracia, członkowie zboru ludu Pana w Swarzędzu przesyłają bratnie chrześcijańskie pozdrowienia, życząc błogosławień z Bożych. Zanim przystąpię do tematu, nad którym już jakiś czas temu myślałem, odwołam się też, jak już niektórzy z braci to czynili, do tych słów, które są tutaj przedmiotem naszych rozważań, na które cały czas tutaj spoglądamy i rozmyślamy. Brat w pierwszym wykładzie, w piątek, jako wstęp do swojego tematu, rozwinął temat, ale jako wstęp to on się posłużył pewnymi wyrażeniami z encyklopedii, ze słowników, co to jest Rzeczypospolita, co to jest ojczyzna. Jednym z określeń, jakie przeczytał ze słownika, ja zwróciłem dopiero uwagę, jak on to przeczytał. To jedno z tych określeń języka polskiego było, że ojczyzna to jest kraj, w którym ktoś się urodził. No, możemy powiedzieć, że jedni się urodzili w Polsce, jedni tam we Francji, na Ukrainie, czyli na ziemi. To są ziemskimi. Ale też możemy powiedzieć, co to jest cmentarz. Cmentarz to jest miejsce, gdzie ktoś jest pochowany. A wczoraj byliśmy świadkami narodzin dwóch tych, którzy są obywatelami ojczyzny. Bo jeżeli przyjmiemy, że ojczyzna to jest miejsce naszego urodzenia, to nie jesteśmy już obywatelami tej ziemi. Jesteśmy obywatelami tej ojczyzny, o której wspominamy, o której mówimy. W liście świętego apostoła Pawła do Żydów, 6 rozdział, 19-20 werset, mamy zapisane takie słowa. Może od 18. Albyśmy przez dwie rzeczy nieodmienne, w których niemożebne, aby Bóg kłamał, warowną pociechę mieli my, którzyśmy się uciekli ku otrzymaniu wystawionej nadziei, którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i pewną, wychodzącą aż wewnątrz za zasłonę, gdzie przewodnik dla nas wszedł Jezus, stawszy się według porządku Melchizedekowego najwyższym kapłanem na wieki. Nie jest to też tematem jak przewodnim rozważań, którymi chciałem się z braterstwem podzielić, ale pewną myśl tego chciałem wyciągnąć, że ktoś pierwszy wszedł do tej ojczyzny. Ktoś pierwszy jako król, jako ten władca, który będzie królem nad całą ziemią i panem tejże ojczyzny. Że jest przewodnikiem, że wskazał drogę, po której mamy postępować. Tematem rozważań to jest dzieło Chrystusa. I zaczerpnąłem to z listu do Rzymian. XIV rozdział, 9 werset, gdzie mamy zapisane takie słowa. Gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Ale zaczniemy wcześniej, bo wcześniej musiało nastąpić jakieś wydarzenia, jakiś krok ze strony naszego Zbawiciela, gdzie w liście do Filipensów, 2:7, czytamy słowa, że wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom. Bez tego kroku ze strony Logosa nie byłoby możliwe nie tylko odkupienie człowieka, ale i naprawienie wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Ale dlaczego więc święty apostoł Paweł w tym naszym tematowym wersecie mówi, że Chrystus najpierw umarł? Jeżeli on wyniszczył, to jeszcze nie umarł, nie utracił życia, życie zachował, przyjął inną naturę dla pewnego celu. Więc moglibyśmy sobie zadać pytanie, kiedy Chrystus umarł? Jeżeli takie pytanie zadalibyśmy jakiemuś przypadkowemu człowiekowi, a biorąc pod uwagę, że większość ludzi, z którymi się spotykamy, no to jest tak zwanego należy do chrześcijaństwa, to odpowiedzieliby, że na krzyżu. Ale my temu też nie zaprzeczymy. Nikt temu nie zaprzeczy. Często wspominamy tą męczeńską śmierć i ostatnie słowa wypowiedziane przez naszego Pana z krzyża do Pana Boga, gdzie zawołał głosem wielkim, co jest w Ewangelii Łukasza, 23:46, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, a to, że krzyż skonał. Tak, tam nastąpiła śmierć rzeczywista. Tylko, że wielki przeciwnik Pana Boga, przeciwnik ludzkości, tak omamił błędem ludzkość, zarówno pogan, bo gdybyśmy tylko na chwilę zwrócili uwagę na jakieś tam wierzenia pogańskie, na te różne, czy tam reinkarnacje, czy inne, to człowiek nie umiera, tylko gdzieś tam wędruje. Jak i chrześcijaństwo, nominalne chrześcijaństwo, to praktycznie nikt nie zdaje sobie sprawy, czym jest naprawdę śmierć. Ludzie uważają z większą lub mniejszą wiarą, że tak naprawdę właśnie umiera tylko ciało, a dusza uwalnia się ze swojego ograniczenia i żyje wiecznie. I nie tylko to, ale jeżeli nawet w naszej literaturze, w niektórych artykułach, to jest, mamy wiadomości, a sami te wiadomości możemy też nabywać może i z kontaktu z ludźmi, że Pan Jezus, to On nie umarł, bo gdy przebijali włócznią bok naszego Pana, to On to obserwował z góry. Takie pokrętne wyobrażenie panuje wśród chrześcijaństwa. I to przez wiele wieków coś takiego panowało. Jakże więc jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że przyszedł czas, w której obecności naszego Pana, który użył odpowiedniego sługę, gdzie mogliśmy nabyć pewnej wiedzy i karmić się tą wiedzą pańską przez tego sługę, wyrozumienia prawd Bożych. I z tego możemy ciągle czerpać i wyglądać w głębię planu Bożego i się zgromadzać, tak jak dzisiaj, kolejny już trzeci dzień, gdzie również w Ewangelii Jana, w 1:16, mamy powiedziane, że otrzymujemy łaskę po łasce, łaskę za łaską, jakiekolwiek tłumaczenia byśmy przejrzeli, to one tak mówią, że ciągle coś otrzymujemy. Nie jesteśmy pozbawieni nigdy błogosławieństw Bożych. I nie tylko to, ale sama Biblia uczy nas, że ten Zbawiciel z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował. Ale jeżeli powiemy, że On skosztował śmierci i umarł, czy moglibyśmy powiedzieć, że dopiero wtedy została zaspokojona sprawiedliwość Boża? I również z pomocą przychodzi nam, nie odpowiem teraz w pamięci z Księgi Pytań, ale brat Russell wyraźnie odpowiada, że boska sprawiedliwość, to ona była zaspokojona zaraz, wydaniem wyroku śmierci. Ona zawsze jest zaspokojona. Jedynie rozwinięcie planu Bożego co do odkupienia ludzkości, gdy Pan umarł, dało podstawę kontynuacji tego planu w kierunku dalszego procesu zbawienia. Pan Jezus jako doskonały człowiek mógłby przecież żyć wiecznie, wiecznie na ziemi. Byłby najmądrzejszym księciem, wodzem na tej ziemi. Każda jego rada w każdej jakiejkolwiek sprawie byłaby najlepsza z możliwych. Nikt nie wydałby żadnej lepszej rady do czegokolwiek. Jednak w takiej sytuacji nie mógłby dokonać tego najwspanialszego dzieła względem ludzkości, aby być tym nasieniem, które będzie błogosławiło wszystkie narody ziemi, co wielokrotnie, począwszy od Abrahama, podawane przez Pana Boga było wielokrotnie. Pozostając człowiekiem, Pan Jezus, będąc ludzkiej, ziemskiej, doskonałej natury, życie swojego potrzebowałoby właśnie tylko dla siebie. Nie mógłby nikomu nic z tego udzielić, bo to byłoby jego. Ale zamysł Boży, czyli przywrócenie człowieka do stanu doskonałego i pojednanego z Bogiem, mógł być zrealizowany, aby mógł być zrealizowany, potrzebował właśnie, potrzeba było, aby Pan nasz oddał swoje doskonałe człowieczeństwo. Zadaliśmy na początku pytanie, kiedy Jezus umarł na krzyżu i zgadzamy się z tym, ale spójrzmy na to pytanie jeszcze z innej strony. Pan Bóg, stwarzając Logosa, a przez Niego aniołów na różnych poziomach natur, jak i stwarzając człowieka na wyobrażenie swoje, wszystkich obdarzył wolną wolą. Człowiek, Adam, jeżeli o nim mówimy, sam decydował o swoim postępowaniu. Tak będzie też w przyszłości. Oczywiście na warunkach posłuszeństwa Panu Bogu. Człowiek pozbawiony własnej woli jest pozbawiony pewnej miary człowieczeństwa. Jeżeli komuś odbierana jest wolna wola postępowania, to tak jakby mu odebrać coś, co się należy naturalnemu człowiekowi. Każdy z nas może chyba przyznać, czy to z doświadczenia osobistego, czy też z obserwacji, że wolna wola, czyli postępowanie według niej, według własnej woli, jest jakąś wartością. Jednak Pan Jezus, który od dzieciństwa głęboko interesował się sprawami swojego Ojca, od dzieciństwa też umiał ograniczać postępowanie według własnej woli. W Ewangelii Łukasza, 2 rozdział, 49 werset, mamy zapis, jak szukali Pana Jezusa, gdy miał 12 lat i powiedział Pan tak. I rzekł do nich, cóż jest, żeście mnie szukali? I zaliście nie wiedzieli, iż w tych rzeczach, które są Ojca mego, ja być muszę? A dalej mówi tak. Lecz oni tego nie rozumieli, tego słowa, które do nich mówił. I stąpił z nimi i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. A matka jego zachowała wszystkie te słowa żywota. Był im poddany, czyli jakoby jako dziecko już pozbawiony własnej woli, poddany rodzicom. Bo uważam, że Pan Jezus poddaństwo rodzicom do pewnego okresu życia swojego uważał za wolę swojego Ojca. Tak myślę, tak jestem przekonany. Bo i Biblia tak mówi, I jeżeli są dzieci, to możemy powiedzieć, że posłuszeństwo rodzicom jest wolą Bożą. Pan Bóg tak chce. Jezus postąpił pewien krok dalej w kierunku dzieła Bożego, gdy miał 30 lat. Czy on wtedy zrozumiał, że musi wstąpić do Jordanu i uczynić siebie poświęcenie? Nie sądzę. A nie sądzę dlatego, że podobnie dzieje się i dzisiaj, tylko odwrotnie. Trochę to pokręciłem, ale zaraz wytłumaczę. Pan Jezus rozumiał, że on musi pełnić wolę teraz, gdy jest, wolą swojego Ojca i że wolą Ojca jest, żeby był poddany matce i opiekunowi, przepraszam, że wtedy powiedziałem rodzicom, przejęzyczyłem się, matce i opiekunowi, że to jest wolą Bożą, jego Ojca i że musi czekać na odpowiedni czas, aby mógł postąpić dalej. A dzisiaj się dzieje podobnie, tylko odwrotnie. Dzieci, nastolatkowie możemy powiedzieć, to mówią tak. Jak tylko dostanę dowód osobisty, to wtedy ani ojciec, ani matka nic mi nie powiedzą. Ale to nie jest wola Boża. Tak Pan Bóg nie chce. I Pan Jezus czekał na ten odpowiedni moment, tak jak wczoraj byliśmy świadkami, gdzie dwoje młodych braterstwa zrozumiało, że nadszedł odpowiedni moment, aby wolę Bożą, którą było, że dotąd byli posłuszni, podporządkowani rodzicom, zborowi, temu, co rozumieli, aby poświęcić całkowicie na ofiarowanie swojego życia. I tak Pan Jezus uczynił. On doszedł do pewnego punktu. Do pewnego punktu, o którym wiedział już od 12 roku życia. Tak jak i teraz młodzi, braterstwo często, a może jeszcze lat temu, 10 wcześniej przyjmowali, tak wczoraj słyszeliśmy na zebraniu, zeznaniu świadectw, że w wieku 16-17 lat, tak Pan Jezus od 12 roku z niecierpliwością oczekiwał czasu, gdzie będzie mógł postąpić dalej. I powiedział tak, tedym rzekł, oto idę, w księgach napisano o mnie, abym czynił wolę Twoją, Boże mój. Pragnę, albowiem zakon Twój jest pośrodku wnętrzności moich. Mając takie zrozumienie w swoim umyśle, doszedł do przekonania i przyszedł do Jana, aby to okazać przez symbol chrztu. To, co Jan i inni być może widzieli jako chrzest pokuty, to nie było w sercu i oczach Bożych chrztem pokuty. Pan nasz położył życie swoje ofiarą Bogu. Pamiętamy przecież, że Jan wzbraniał się tego dokonać. Jan Chrzciciel wzywał przecież grzeszników do pokuty. Wzywał do pokuty tych, którzy już przez Mojżesza mieli ten przywilej być w społeczności z Panem Bogiem. Pan Jezus tego Janowi nie tłumaczył. On był święty. Odłączony od grzeszników. Ale w tym momencie Jezus całkowicie pozbył się własnej woli, o której mówiliśmy już na początku. Poświęcił tą wolę na śmierć. Wola umarła, czyli jego człowieczeństwo umarło. Wszystkie ludzkie prawa należne mu jako doskonałemu człowiekowi położył na ołtarzu Bożej woli. Nasz Pan okazał to przez ten symbol, symbol chrztu, chrztu wodnego. Jan go zanurzył i to było symbolem śmierci, ale tak naprawdę Jezus umarł. Umarła Jego wola, umarło to, co do tej pory mógłby, chciałby uczynić. Umarł jako człowiek. Umarł, bo tak postanowił w swoim sercu, w swoim umyśle i znowu wrócę się do wczorajszego dnia, a każdy niech się wróci do swojego dnia. Prorok Izajasz w 53 rozdziale mówił, że Jezus położył ofiarą za grzech duszę swoją. Chociaż to proroctwo nie odnosi się do tego jednorazowej chwili, do tego jednorazowego, kilkunastosekundowego symbolu chrztu, ale tutaj się ono zaczyna. Zrozumienie biblijnego znaczenia, czym jest dusza, pozwala docenić wielkość tej ofiary. Jeżeli taką byłaby wola Ojca, to znaczy, jeżeli wolą Ojca byłoby, aby Jezus umarł w Jordanie, to Pan by ją przyjął i zakończył tutaj swoje życie. Pan Bóg widział to poświęcenie i przyjął. Przyjął życie Jezusa jako oddane. Dowodem przyjęcia przez Pana Boga było spłodzenie Pana Jezusa do duchowej, do boskiej natury. Przy tej okazji Pan Bóg udzielił pewnego błogosławieństwa Janowi, który był tym pomocnikiem, tym, że widział Jan świetlisty blask, który spłynął na Jezusa kształtem podobny do gołębicy. Oprócz tego widzenia oczu Jan usłyszał głos z nieba. Ten jest on syn mój miły, w którym mi się upodobało. To jest w Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, 17 werset. Nie wiemy, jak wcześniej Jan postrzegał Pana Jezusa, ale teraz otrzymał zapewnienie, że Jezus jest Jego i Jego Mesjaszem, więc w stosownej chwili oświadczył. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ewangelia Jana, 1 rozdział, 29 werset. Pan Bóg, spłodzając Jezusa, dał życie duchowej istocie. Jeżeli więc przyjęlibyśmy, a tak przyjmujemy, że wcześniej Jezus umarł dla swoich nadziei, dążeń, dla przywileju życia jako doskonały człowiek, jako doskonała ludzka istota, to teraz, jak go Jan podniósł, Chrystus powstał. Powstał do życia jako nowe stworzenie. W symbolu dostrzeglibyśmy to, że gdy będąc przykryty wodą, to co wczoraj widzieliśmy, zniknął z powierzchni ziemi. Ziemia stała się dla niego cmentarzem. Pozostawił tam. Często właśnie jesteśmy świadkami i cieszymy się z tego podobnych obrazów, gdy powiększa się nasza duchowa rodzina. Wiemy jednak i mamy taką świadomość, że w naszym przypadku spłodzenie nie zawsze koniecznie następuje w tym momencie. Chociaż to nie należy być może rozwijać, ale mamy taką świadomość. Ale dobry Bóg nasz wie, co czyni. On już na początku widzi koniec i wie, czy ten ktoś, czy ten brat, siostra, a że nie ma niewiasty i mężczyzny w Chrystusie, czy to nowe stworzenie, czy to ta dusza, ta istota byłaby nowym stworzeniem, to albo przyjmuje ofiarę i spłaca i tak to czyni. Zupełnie inaczej było z naszym Panem. On powstał. On w tym momencie powstał jako duchowa istota i jak to ewangelista Marek powiada, był pędzony od ducha na puszczę. Dlaczego? Pan Jezus jako doskonały człowiek, raz przeczytawszy proroctwo czy inną księgę, już ją zapamiętał. Ja mam, powiem wam, bratesu, wielkie trudności z zapamiętaniem jakiegokolwiek miejsca. Ja często znam werset biblijny, nawet jeżeli go wielokrotnie czytam i mogę kilka mniej więcej go powtórzyć z pamięci, muszę konkordancję jakąś wziąć, żeby go odszukać. Ale Pan Jezus był doskonały. On przeczytał całą księgę i pamiętał każde słowo. Był dokładnie zaznajomiony z literą zakonu. Wiedział o wszystkich proroctwach, które mówiły o nim. Ale pomimo tego wiele głębokich prawd było przed nim jeszcze ukryte. Aby te prawdy poznać, Jezus musiał czekać właśnie na ten czas, aż zostanie pomazany. cielesny człowiek, nawet całkowicie czysty, nie może pojąć rzeczy duchowych. Co mówi apostoł święty Piotr w liście pierwszym do Koryntian 2:14? Ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, albowiem mu są głupstwem i nie może ich poznać przez to, iż duchownie bywają rozsądane. Naturalnie apostoł mówi tutaj o człowieku niedoskonałym. Dla Pana Jezusa głębokie proroctwa nigdy nie były głupstwem. Jednak ich zrozumienie następowało po spłodzeniu. To jest różnica. Co innego, że on je cenił, cieszył się nimi, ale wyrozumienie prawd duchowych w nich ukrytych były dla niego jako doskonałego człowieka nie wszystkie dostępne. Były dostępne po powstaniu do życia, gdy powstał jako nowe stworzenie. Nasz Pan powstał jako duchowa istota, jako Chrystus. Zmieniło się całkowicie jego myślenie i postrzeganie rzeczywistości. On udał się na to odosobnione miejsce, bo taką czuł potrzebę. Potrzebował ciszy i spokoju z dala od przyjaciół, znajomych, rodziny. On nie mógł się nikogo radzić. Jak dalej ma kroczyć? Jedynym jego doradcą był Pan Bóg. Nawet gdyby wokoło Jezusa znaleźli się ludzie doskonali, a takich nie było, to było niemożliwością. Nie mogliby być jego doradcami. Na duchowej drodze nie mógł się radzić ciała i krwi. Nie inaczej tą rzecz ujmuje apostoł święty Paweł, który liść do Galatów, 1:14-16 wspomina. I postępowałem w żydostwie nad wiele rówieśników moich w narodzie moim, będąc nader gorliwym ustaw moich ojczystych. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie odłączył z żywota matki mojej i powołał z łaski swojej, aby objawił syna swego we mnie, abym go opowiadał między poganami, wnetże nie radziłem się ciała i krwi. Nasz Pan nie mógł szukać rozwiązań, porad, korzystając z doświadczeń i umiejętności poprzedniego swojego życia. Całe jego 30-letnie życie było doskonałe, umysł był doskonały i nawet z tego nie mógł szukać porad, bo to nie była dorada. Tutaj nie znalazłby rozwiązania, jak wykonać wolę Ojca. Jezus powstał do wyższego życia, powstał do innego celu, powstał do dzieła ofiary. Jako człowiek wiedział, że jest Synem Bożym. Wgłębiając się coraz bardziej w proroctwa, rozmawiając z uczonymi w piśmie już jako młodzieniec, mógł mieć pewne wyobrażenie co do dzieła, jakie miał wykonać jako Mesjasz. Teraz to wszystko musiało zostać, te wszystkie przemyślenia, te rozmowy nawet mogły częściowo pozostać, ale tak naprawdę odłożone na bok. Pragnął wszystko rozważyć jeszcze raz, już z poziomu duchowego i to z modlitwą. Jego doradcą mógł być tylko i wyłącznie Pan Bóg. Mamy powiedziane, że po wystąpieniu z wody otworzyły mu się niebiosa. Przez 40 dni i noce rozważał wszystkie szczegóły proroc, obrazów, szczegóły ofiar zakonnych i inne rzeczy. Był tak pochłonięty tym badaniem, że nie zwrócił uwagi na konieczność snu czy posiłku. Wręcz nie odczuwał przez te 40 dni takiej potrzeby. Z tych rozważań zrozumiał nie tylko że jego śmierć jest konieczną jako cena okupu za Adama, ale i sposób dalszego ofiarniczego życia jest niezbędny, aby mógł w przyszłości jako Mesjasz błogosławić wszystkie narody. Zrozumiał, że ten krok, który uczynił w Jordanie, gdzie był gotów umrzeć, jako cena okupowa był wstępem do przyszłego postępowania, do przyszłej ofiary, do przyszłego dzieła. Możemy powiedzieć, że nasz Pan w Jordanie umarł i powstał. Został spłodzony do boskiej natury. Nie będąc z pokolenia kapłańskiego, był pomazany na urząd króla i kapłana. Możemy też i powiedzieć inaczej, w różnymi sposobami, że umarł Jezus. powstał Chrystus. Kapłan najwyższy przyszłych dóbr. Pan Jezus po tych 40 dniach bez snu, jedzenia odczuł głód. Wtedy mamy napisane, że przyszedł do Niego kusiciel. Ale co innego jest czytać w Biblii te zapisy, a z pewnością inna była sprawa siły. Siły pokus dla naszego Pana. Rzecz, aby te kamienie stały się chlebem. Ale Pan wiedział, do czego ma używać mocy, że mocy może używać do innych, a nie dla zaspokojenia swoich własnych cielesnych potrzeb. No ale przecież, jeżeli umrzesz z głodu, nie wykonasz dzieła ofiary. Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym przez usta Boże. Ale czy my też takich doświadczeń nie mamy? Że jak nie zarobimy, no to nie będziemy żyć i dalej nie będziemy mogli uczęszczać na nabożeństwo, więc trzeba jakiś czas odpuścić, jeżdżąc na konwencje, na zebrania, bo trzeba zarobić, żeby później przychodzić. No tak. Inną pokusą spuść cię na dół, albowiem napisano, aniołom swoim przykazał o tobie i będą cię na rękach nosić, abyś snać nie obraził kamień nogi swojej. Czy ty na pewno wierzysz, że Pan Bóg ciebie obroni? To była siła pokus. Czyta się czasami o pokusach dość lekko, ale Pan odpowiedział, nie będziesz kusił Pana Boga. Tobie wszystko to dam. Jeśli upatrzy, pokłonisz mi się. Ale przecież wiedział, że będzie królem ziemi, że wszystkie narody będą mu się kłaniać. Tak, tylko że najpierw miał cierpieć, a potem miały mu się narody kłaniać. Idź precz, szatanie. Panu Bogu Twemu kłaniać się będziesz i Jemu samemu służyć będziesz. Możemy słusznie rozumować, że na samym początku misji Pan nasz jeszcze nie był ze znajomymi ze wszystkimi szczegółami planu Bożego. Jeżeli w psalmie właśnie 91, z którego tą pokusę wziął szatan, mamy powiedziane, że o kamień nie miał obrazić nogi, to początkowo szatan to wykorzystał. W późniejszym czasie nie byłoby to ze strony szatana ani możliwe, bo już nigdy więcej by nie podszedł, ani Pan by w ogóle nie zwrócił uwagę na takie wyrozumienie wersetu. Wiedział Pan jednak i to, czego szatan mu nie przypomniał, bo tego nie przypominał właśnie, o czym już wspominaliśmy, że prorok Izajasz w 53 rozdziale, 7 wersecie mówi tak. Uciśniony jest i utrapiony, a nie otworzył ust swoich. Jako baranek na zabicie wiedziony był i jako owca przed tymi, którzy jest czego oniemiał i nie otworzył ust swoich. On trzymał w stanie śmierci tą swoją wolę. On był uciśniony i utrapiony. Apostoł Święty Piotr, wspominając proroków, oświadcza, że oni przepowiadali kolejność, jaka ma być pomiędzy cierpieniem a chwałą. Apostoł Święty Piotr w pierwszym liście, pierwszy rozdział, 11 werset mówi tak. Badając się, na który albo na jaki czas objawił Duch Chrystusowy, który w nich był, w prorokach, świadcząc pierwej o utrapieniach, które miały przyjść na Chrystusa i o wielkiej zatem chwale. Pan Jezus zrozumiał, że nie może najpierw nastąpić chwała, a potem cierpienie. Zrozumiał, że szatan cytuje prawdziwe proroctwa, ale odnosi do nieprawdziwego, niewłaściwego czasu. Jeżeli Bóg w przepisach zakonu umieścił tyle ofiar, które na jakiś czas przyprowadzały w Starym Zakonie, do społeczności z Panem Bogiem, to prawdziwe pojednanie wiąże się z Jego śmiercią, na którą niedługo już przyjdzie czas. Obrazy w zakonie jasno wskazywały, że bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Tak więc nasz Pan zdecydowanie raz na zawsze odrzucił wszystkie sugestie szatana. Przestał nad nimi się zastanawiać. Przez kolejne 3,5 roku szatan był jego zagorzałym przeciwnikiem, ale Bóg był mu pomocnikiem. Ewangeliści niejeden raz zanotowali o długich modlitwach Pana do Ojca, do Boga, z których wynosił wielkie wzmocnienie w czasie swojej misji, w czasie pełnienia swojej ofiary. I w takim duchu, w takim stanie ducha, nasz Pan, Chrystus Pan, zaniósł ofiarę aż na krzyż. Dokonał tego sam. Nikt nie mógł mu życia odebrać, jeżeli sam dobrowolnie nie zgodziłby się tego życia złożyć w ofierze. Bo jeżeli zachował zakon, jeżeli nigdy nie uczynił żadnego grzechu przeciwko woli Bożej, przeciwko zakonowi Bożemu, kto by zachował zakon, żyć będzie. Taką była obietnica Pana Boga. Ostatnie słowa wypowiedziane przez Pana były w Ewangelii Łukasza. To, co już wspominaliśmy. A Jezus, zawoławszy głosem wielkim, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego, i to rzekłszy skonał. To nie była udawana śmierć, chociaż taką nauką przeciwnik zwiódł całe narody. Nasz Pan całą swoją ufność pozostawił w Bogu. Jego dusza przestała istnieć. To była śmierć rzeczywista. Z pewnością miał na uwadze Psalm 16, gdzie w wersecie 10 jest powiedziane, proroczo psalmista modli się uczuciem, pragnieniem, słowami Pana, bo nie zostawisz duszy mojej w grobie, ani dopuścisz świętemu Twemu oglądać skażenia. Ale szatan i tutaj zwiódł narody, wszczepiając w serca, w umysły ludzi kłamliwą teorię, jakoby, jak to jest w niektórych wyznaniach nominalnego chrześcijaństwa, zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie, ale tego nie zapamiętywajmy. Na trzeci dzień od momentu, gdy Pan dokonał na krzyżu ofiary, Bóg mocą swoją wzbudził go od umarłych. Mówi o tym apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich, 13 rozdział, 27 do 30 wersetu. Albowiem ci, co mieszkają w Jeruzalemie i przełożeni ich, nie znając tego Jezusa i głosów prorockich, które przez każdy sabat bywają czytane, wypełnili je, osądziwszy go, a żadnej przyczyny śmierci w nim nie znalazłszy, prosili Piłata, aby był zabity. A gdy wykonali wszystko, co o nim napisane, zdjąwszy go z krzyża, włożyli go do grobu, ale Bóg wzbudził go od umarłych. Tą samą Ewangelię apostoł głosił i w Atenach. 17 rozdział Dziejów, 31 werset. A przetoż, iż postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając go o tym wszystkim, wzbudziwszy go od umarłych. Chrystus ożył. Ożył w pełnym tego słowa znaczeniu. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 26 werset. Albowiem jako Ojciec ma żywot sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał żywot w samym sobie. Jezus został obdarowany koroną życia. Otrzymał życie nieśmiertelne. Otrzymał życie, które jest życiem samym sobie. Otrzymał życie niezależne od niczego. Czy jest możliwym bardziej ożyć, niż ożył Chrystus? Niż to, co jest wystawione nam jako ta nadzieja, jako pewna obietnica, pewna wiedza, otrzymać takie życie. Chociaż nie jest tematem tutejszej chwili rozważań, ale trudno jest przy tej okazji pominąć słowa z modlitwy arcykapłańskiej. 17 rozdział, 24 werset. Ewangelian. Ojcze, któryś mi dał, Ja chcę, abym gdzie ja jest i oni ze mną byli, aby oglądali chwałą moją, którąś mi dał, albowiem jaś mnie umiłował przed założeniem świata. Czy zdajemy sobie sprawę z wystawionej przed nami nadziei, przed wystawionej oferty, obietnicy, pewności? Mówimy nadzieję, ale to jest pewność. 1 Koryntian 15, rozdział 22, 23 werset. Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą, ale każdy w swoim rzędzie. Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w przyjściu Jego. Oczywiście, bracia, można by rozwinąć samego tego wersetu zupełnie osobny temat. Ci, którzy będą godni dostąpić łaski uczestnictwa w ciele Chrystusowym, będą należeć do klasy, o której się wyraża apostoł Chrystus jako pierwiastek. Jednak cała zasługa, cała, należy się tylko i wyłącznie głowie tej klasy. To on pierwszy ożył do boskiej natury. To on otrzymał koronę życia. Pierwszy. Takie życie Bóg pragnie udzielić Kościołowi. Warunkiem jest wyniszczenie samego siebie. W znaczeniu pozbycia się własnej woli, a przyjęcia woli Pana Boga. Tego tedy bądźcie osobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie, który będąc w kształcie Bożym nie poczytał sobie tego za drapiestwo równy być Bogu, ale wyniszczył samego siebie, przyjąwszy kształt niewolnika, stawszy się podobny ludziom i postawą znaleziony jako człowiek, sam się poniżył, będąc posłuszny aż do śmierci, a to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusowym wszelkie się kolano skłaniało tych, którzy są na niebiesie i tych, którzy są na ziemi i tych, którzy są pod ziemią. Po zmartwychwstaniu Pan Jezus podczas jednego ze swoich ukazań się uczniom powiedział tak. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 20 werset. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tak, Pan otrzymał wszelką moc. Otrzymał moc do panowania nad umarłymi i nad żywymi. Kim są więc ci umarli? W pierwszym rzędzie umarłym jest cały świat. Pan Bóg sprawiedliwym wyrokiem śmierci skazał Adama na śmierć z powodu grzechu. Od tego momentu cały świat jest umarły. W Ewangelii Łukasza 9, rozdział 60 werset. Ale mu Jezus rzekł do jednego z uczni, niechaj umarli, grzebią umarłych swoich, a ty poszedłszy opowiadaj Królestwo Boże. Wykazał, że świat jest umarłym. A w Ewangelii Jana 8, rozdział 23 i 24 i rzekł do nich, wyście z niskości, do przeciwnika. A Jan z wysokości, wyście z tego świata, a Jan zaś nie jest z tego świata. Przytomcie wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych, bo jeżeli nie wierzycie, że ja jest, pomrzecie w grzechach waszych, których jesteście. No. Pan Bóg przez słowo swoje zapewnia, że proces śmierci się zakończy. Ten Chrystus, który raz zatrzymał orszak pogrzebowy i wzbudził młodzieńca ze snu śmierci na jakiś czas, chociaż nie wyzwolił go jeszcze z potępiającego wyroku śmierci, nie tylko zatrzyma w przyszłości każdy orszak, ale też wskrzesi ze snu śmierci wszystkich, którzy zeszli do Szeolu, Hadesu, do piekła, jakkolwiek byśmy to mówili. Wszystkie te nazwy są określeniem jedynego stanu. One nie są określeniem miejsca jakiegoś. Już teraz radować się możemy, że od chwili, gdy Chrystus przedstawił Ojcu zasługę swojej ofiary i złożył na ręce boskiej sprawiedliwości wartość okupu, ta wieczna śmierć została zamieniona na sen śmierci. Ale gdy ten czas nadejdzie, to wtedy ludzkość powstanie z grobów. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 28-29 werset. Nie dziwujcie się temu, bo przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. Ludzkość będzie wskrzeszona z grobów, ale jeszcze nie będzie mieć życia w pełnym słowa znaczeniu. Dalej będzie w okowach śmierci. Każdy będzie musiał pracować, aby podnosić się z tego grzechu, słabości, który będzie obciążony. Największy wróg Pana Boga, ludzkości, przeciwnik, będzie wtedy związany, nie będzie szkodzić. Izajasz 35, rozdział 8, werset. I będzie tam droga i ścieżka, która drogą świętą słynąć będzie. Nie pójdzie po niej nieczysty, ale będzie dla onych samych, którzy tą drogą pójdą. I głupi nawet nie zbłądzą. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie, ale wybawieni po niej chodzić będą. Odkupieni, mówię. Odkupieni pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon ze śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek ucieczy. Jednak przez okres 1000 lat ludzkość nie będzie należała do klasy żywych. Ona z tego stanu będzie się podnosić. Będzie wyzwalać się. A panować będzie nad tą klasą Chrystus. Jako prorok. Prorok, który Mojżesz mówił i potwierdził święty Piotr w Dziejach Apostolskich, 3 rozdział, 22 i 23, albowiem Mojżesz do ojców rzekł: proroka wam wzbudzi Pan Bóg was, braci waszych, jako mnie, onego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. I stanie się, że każda dusza, która by nie słuchała proroka, będzie wygodzona z ludu. Zanim jednak ten czas nadejdzie, musi być wzbudzony ten prorok. Wspominaliśmy wcześniej, że Pan do jednego z uczniów powiedział, aby szedł za nim, a umarlnik, żeby umarł swoje. Wynikać z tego może, że swoich naśladowców nie zaliczał do umarłych. Możemy też wnioskować, ponieważ to wszystko działo się w narodzie żydowskim. W narodzie, który przez chrzest Mojżeszu w obok i w morzu był w społeczności z Bogiem. Oczywiście mamy świadomość upadłości i grzeszności ludzkiej natury. Niemniej wielu odpowiedziało pokutą na wezwanie Jana Chrzciciela i żałowało za swoje grzechy. Taka postawa serca nie dawała możliwości życia, ale dawała możliwość ostania się po właściwej stronie. Po właściwej stronie okresu żniwa żydowskiego i odpowiedzenia na wezwanie Jezusa. Pójdź za mną. Wczoraj znowu się wrócę. Dwoje naszych braterstwa odpowiedziało na wezwanie Pana Jezusa. Pójdź za mną. Za Jezusem poszło wielu. Ale poszło też wielu z ludu pospolitego, ale i wiele uczniów. Jego nauki stanowiły próbę wiary. W Ewangelii Jana 6 rozdział 65 do 68. Dlatego wam ci powiedział, i żaden nie może przyjść do mnie, jeśli by mu nie było dane od Ojca mojego. Od tego czasu wiele uczniów jego odeszło nazad, a więcej z nich nie chodzili. Wtedy rzekł do 12. Izali, wy chcecie odejść? I odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Została mała gromadka najwierniejszych, którzy pokochali swojego mistrza z powodu tego, iż wierzyli, że przyszedł od Boga. To był zaczątek jego domu. To byli pierwsi, którzy mieli w przyszłości stanowić tego proroka pod chwalebną głową. Oni pierwsi mieli należeć do klasy żywych. W liście apostoła świętego Pawła do Efezów, drugi rozdział, kilka dłuższych wersetów, od 1 do 6. I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i grzechach. Któryście niekiedy chodzili według zwyczaju świata tego i według księcia, który ma władzę na powietrzu. Ducha tego, który teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa, między którymi i my wszyscy obcowaliśmy niekiedy w pożądliwościach ciała naszego, czyniąc to, co się podobało ciału i myślą, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jako i drudzy. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, gdyśmy byli umarłymi w grzechach, ożywił nas pospołu z Chrystusem, gdyż łaską zbawieni jesteście. I pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził na niebiesie Chrystus Jezus. Ta myśl sięga już finału. Daleko dalej, jak to się zakończy? Jak się zakończy z klasą Kościoła, z tych, którzy będą wiernymi? Apostoł w tym miejscu mówi o klasie tak, jak to widzi właśnie Pan Bóg, który widzi koniec na początku. Chrystus, dostarczając w ręce boskiej sprawiedliwości wartość zasługi swojej ofiary, stawił się jako nasz orędownik i zapewnił Ojca, że my pragniemy wstąpić w Jego ślady i zapewnił, że tego dokonamy. Jest gwarantem. W ten sposób wartość Jego życia jako okupu została wydana, zanim zostanie wydana światu, jest przypisana Kościołowi. Nie w celu, aby otrzymać ludzkie życie. Nie po to, ale po to, aby na pewien czas przyjąć tę wartość i złożyć to życie w ofierze. Będąc przykryci szatą sprawiedliwości Chrystusowej, Bóg może przyjąć nas jako ofiarników w Chrystusie i spłodzić do synostwa, że możemy, jeżeli przyjmujemy ten symbol, gdy brat, który jest tym pomocnikiem, zanurza, umrzeć i powstać. Wtedy stajemy się jego domem, w znaczeniu takim, jak pisze apostoł święty Paweł w liście do Żydów, 3:6, ale Chrystus jako Syn nad domem swoim panuje, którego domem my jesteśmy. Jeśli tylko tę pewność, ufność i tę chwałę nadziei aż do końca zachowamy. A 1 Piotra 2:5 apostoł mówi tak. I wy, jako żywe kamienie, budujcie się w dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Każdy członek Kościoła pełnią życia otrzyma wtedy, gdy, jak to ujmuje apostoł w bardzo często cytowanym 15 rozdziale 1 listu do Koryntian, 43, gdy zostanie przemieniony. Bywa wsiane w niesławie, a będzie wzbudzone w sławie. Bywa wsiane w słabości, a będzie wzbudzone w mocy. Bywa wsiane ciało cielesne, a będzie wzbudzone ciało duchowe. Kościół jest jedyną klasą żywych, nad którymi teraz Chrystus panuje. Apostoł tak pisze, Efezów 1:10, aby w rozporządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie. I te, które są na niebiesiech, i te, które są na ziemi. Panowanie Chrystusa nad umarłymi jest w celu podniesienia ich do doskonałości. Jest w celu uwielbienia Pana Boga, w tym znaczeniu, że w tym będzie Pan Bóg uwielbiony. Że grzeszni, którzy praktycznie byli skazani na śmierć i mieli prawa żyć, według pewnego planu Bożego, pewnych, co Pan Bóg postanowił, zostaną przywróceni do życia. Ale póki co są umarłymi. A panowanie nad żywymi jest dla wiecznej chwały Bożej. Panowanie nad żywymi będzie wieczne. Na rysunku planu wieków widzimy, jak to wieku mesjańskim jest ta piramida pokazana i obrazowo przedstawia to, jak to będzie w niedalekiej przyszłości, jaki będzie porządek w Królestwie Chrystusa. Chrystus jako głowa Kościoła wraz z tymże Kościołem, jako pierwszy, potem niżej w naturze wielkie grono, następnie aniołowie w różnych swoich klasach, pod naturami duchowymi będzie ludzkość jako święci Starego Testamentu i cała ludzkość przyprowadzona do życia i społeczności z Panem Bogiem. Tak właśnie ziści się to wspaniałe dzieło Chrystusa. Dzieło, które jest wypełnieniem planu i zamysłu Bożego. Ze swojej strony pragnę Wam, braterstwo, życzyć i sam pragnę, abyśmy dostąpili udziału i dostąpili łaski być policzonymi w tej klasie, która jest bezpośrednio pod tą chwalebną głową, gdyż na to Chrystus i umarł, i powstał, i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panował. Amen.